Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Witam Państwa, Andrzej Urbański i witam serdecznie Państwa i mojego gościa, doktora Eugeniusza Pryczkowskiego. I tutaj dodam, dziennikarza, pisarza, działacza społecznego oraz autora książki Król Kaszubów i Solidarności, czyli książki o księdzu Hilarym Jastaku. Witam serdecznie.
Witam uprzejmie, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
Proszę mi wybaczyć, nie będziemy mówić po kaszubsku.
Czemu nie? Tak.
Bo ja nie wszystko rozumiem, ale jeśli będą wtrącenia, to ja z miłą chęcią posłucham, bo szalenie lubię ten język. Ale właśnie, bo tak chciałem zacząć o księdzu Hilarym Jastaku i o książce, ale myślę sobie, że zaczniemy zupełnie od czym innym, czyli o roku przyszłym, 2027, który przez Senat nie tak dawno został ogłoszony rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. No i teraz pytanie jest, oczywiście tutaj Franciszek Blachnicki, a tutaj Hilary Jastak. Myślę, że takich kapłanów niezłomnych można by wymieniać wielu, ale do nich Hilary Jastak również należy.
Zdecydowanie tak. Ja tak pomyślałem w tym momencie, ciekawe, czy oni się znali. Ja jestem przekonany, że tak. Nie ma może jakichś świadectw wielkich, nie było pewnie takiej kooperacji, ale oni byli bardzo podobni w wielu kwestiach. Ksiądz Blachnicki z tego tytułu, że posługiwał przede wszystkim w Niemczech, to jakby ten kontakt był ograniczony, tym bardziej, że księdzu Jastakowie wszystko ograniczali, system tutaj ograniczył. Nawet mu nie wydano paszportu, kiedy on chciał wyjechać do Ameryki, zapraszano go tam, żeby on mógł zebrać trochę pieniędzy na budowę wielkiego kościoła w Gdyni. To nie pozwolono mu. Do Niemiec dopiero wyjechał późno, jak on już był starszym panem, do swojego brata, który jego brat właśnie tam w Niemczech także posługiwał. Jestem przekonany, że na pewno mogli się kontaktować i znać z księdzem Blachnickim, tym bardziej, że łączyła ich pewna myśl wspólna. Ksiądz Blachnicki, jak wiemy, przecież współpracował znakomicie z młodzieżą, a to była szczególna cecha i wręcz ulubiona rzecz, która tak bardzo znamionuje właśnie księdza Hilarego Jastaka.
No właśnie na tym zdjęciu książki siwy pan, taki refleksyjny. Ja też miałem go okazję poznać w ostatniej fazie jego życia. Rozmawiałem z nim. Nie wyróżniał się jakoś szczególnie. I to jest ciekawe, że był takim normalnym człowiekiem, z którym można było pogadać, pośmiać się, wypić herbatę, kucha zjeść.
I to wszystko można było. On rzeczywiście, tak, jak najbardziej. To ja absolutnie potwierdzam, że był zwyczajnym człowiekiem, bardzo jowialnym, takim serdecznym, otwartym niezwykle. On zawsze jak do niego, a często przyjmował gości, ktokolwiek przyszedł, to kazał, jeśli pierwszy raz był, kazał wręcz, musiał otworzyć taką księgę, która tam była gdzieś tam na biurku, leżała i każdy czytał na niej, a napisane było pomoc pierwsza cierpienia duchowych. Przerażony każdy już. Nie, ja tego nie otwieram. Musisz otworzyć. A tu otwiera i cukierki pokazują się. Każdy mógł sobie wtedy skonsumować. Tak, rzeczywiście on taki był, a jednocześnie kiedy dochodziło do pewnych ważnych spraw, a przecież te zawsze w jego życiu występowały, no to był wtedy całkiem jakby innym, można powiedzieć, człowiekiem. Jednocześnie oczywiście zachowując cały czas ten miły dystans, ten kontakt znakomity, bo przecież miał pełno znajomych, pełno przyjaciół, mnóstwo, to były tysiące, to nie były dziesiątki, to były tysiące ludzi, to zawsze i tak w takich sytuacjach okazywał niesamowitą odwagę i zdecydowanie. On zawsze był przygotowany na każdą ewentualność i właściwie to było takie fenomenalne, jak pisałem o nim książkę, to tak też się zdumiewałem, że za każdym razem i to w szybkim czasie podejmował odważne decyzje i one okazywały się w przyszłości zawsze dobre.
Tak się zastanawiam, bo nazwa Król Kaszubów zobowiązuje, ale to też naznacza takiego człowieka. I teraz tak, jedni, którzy są za, mówią dokładnie tak, potwierdzają, a ci, którzy są przeciw, mówią, jak można nazwać takiego człowieka królem.
A to jest taka tradycja kaszubska. Tutaj nie ma może czegoś takiego, jak tak rozumiemy to powierzchownie, naturalnie, że król, no to koronę mu trzeba by tutaj doprawić, bo przecież no, my jako Polacy to mamy świadomość, wiedzę historyczną na temat Królestwa Polskiego. Jak mnie pytają czasami, dlaczego jest taka tradycja na Kaszubach? Być może jest to jakieś nawiązanie do czasów, kiedy Polską rządzili królowie. Bardziej bym powiedział może do czasów książęcych, kiedy tu na Pomorzu panowali książęta może. I ten jakiś taki duch się przetrwał w tej społeczności kaszubskiej, która takich królów jak ksiądz Jastak miała znacznie więcej, prawda? I jego określiła właśnie takim mianem, ale to oznacza, że to nie był jakiś władca, władca, tak, hegemon, absolutnie nie. To był człowiek powszechnie szanowany, to był człowiek, którego obdarzono tym tytułem, dlatego że chciano niejako się wsłuchiwać w jego myśli, w jego często też decyzje, bo podejmowała też takie oczywiście, a jednocześnie też ten król to w tym rozumieniu kaszubskim to człowiek dobry. W historii naszej to różnie bywało, prawda? A tutaj nie. Tutaj to jest człowiek nieposzlakowany. I dlatego na przykład, jak mnie pytają też, ja mówię, politycy nie zostaną królami na Kaszubach. Nie ma takich szans. I dotychczas tych królów, których tam było pewnie może 10, może trochę więcej, to nigdy żaden polityk. Natomiast kapłani jak najbardziej, czy też jacyś właśnie działacze, jak Karol Krew, który był właśnie szykanowany. O, kolejna rzecz, która cechuje kaszubskich królów, to, że w zasadzie chyba wszyscy byli ludźmi prześladowanymi. I to właśnie tutaj Jastak jest no, najlepszym przykładem w tym obszarze.
Nie chcemy odkrywać wszystkiego, co znajduje się w książce, bo ona jest przebogata w swojej treści, kilkaset stron do przeczytania, ale myślę, że można przeczytać to jednym tchem. Natomiast chcę wrócić do tego wątku, od którego zaczęliśmy, trochę w kontrze do księdza Blachnickiego, a może właśnie w kontakcie z księdzem Blachnickim również. Młodzi ludzie, bo to jest dzisiaj przyszłość, zresztą przyszłość narodu każdego, młody człowiek. Myślę, że księdzu Hilaremu bardzo zależało na wszystkich ludziach, ale na młodych w sposób szczególny i dlatego on w latach 90. założył Fundację Pomocy Stypendialnej dla Młodzieży z Kaszub.
Tak właśnie było. On bardzo dbał o młodych. On sam wzrastał w rodzinie wielodzietnej. Jego matka urodziła ich 16. 10 dożyło dojrzałego wieku. On był jeden z najmłodszych, najmłodszym synem. Jego nieco starszy brat również został kapłanem. I to była duża rodzina, wychowana no, w bardzo takich dosyć trudnych warunkach, dlatego że mieli duże gospodarstwo kiedyś, a więc każdy musiał pracować. Potem się to zmieniło, matka wcześniej zmarła, ojciec zakupił kamienicę w centrum Kościerzyny i dlatego jakby ta specyfika życia się zmieniła, ale cały czas jakby w takim posłuszeństwie wychowany, we współpracy, w zrozumieniu drugiego człowieka, w empatii. To były cechy, które absolutnie były u niego obecne nieustannie. Dlatego on szczególnie cenił rodziny wielodzietne i te osoby u niego niejako były priorytetowe, jeśli chodzi o przyznawanie tych stypendiów. No, jako Kaszuba taki zdeklarowany bardzo, to także bliski mu był ten etos kaszubski i chętnie te wnioski przyjmował. No, cieszył się, kiedy mógł wesprzeć te rodziny, jednocześnie dając im jasny sygnał, że w nich tkwi potencjał, w nich tkwi wartość. Ten potencjał został przez niego niejako wyszukany, tak? Wręcz eksplodował często. Dzisiaj ci jego wychowankowie, można tak powiedzieć, stanowią ważną część naszego społeczeństwa i to tę pewnie, przynajmniej w jakiejś tam mierze, wychowankowie, którzy stanowią właśnie tą, można powiedzieć, grupę intelektualną i jakąś tam część elity, prawda, która nadaje kierunki, prowadzi szkoły, są artystami, jak chociażby profesor Tomasz Sobisz, dziekan Wydziału Rzeźby w Gdańsku.
Ci liderzy tworzą tą rzeczywistość. Hilaremu Jastakowi zależało na tym, żeby to byli ludzie twórczy, ale też piękni w swoich postawach. Hilary Jastak był niezłomny w takim prowadzeniu, ale mądrym prowadzeniu drugiego człowieka.
Tak jest. On jest tam, był taką ikoną, my możemy powiedzieć, absolutnie. I ta gwiazda jego, ona cały czas nam przyświeca. I to, co on mówił wtedy, że właściwie nawet nie musiał wiele mówić, aczkolwiek mówił także, ale sam czynem przede wszystkim pokazywał, że trzeba być wdzięcznym za to, co się otrzymuje. Trzeba wspierać to, co wydaje się, może wydać dobre owoce. I my to staramy się oczywiście mieć w swoich sercach i to niesiemy w dalszym ciągu. Ja ufam, że te osoby, chociaż jak powiedziałem, tu trzeba by gruntownych może badań, ale kilka osób znam, to właśnie postępują tak samo jak ksiądz Jastak. Tych postaw nam dzisiaj szczególnie trzeba. To, no, mogę powiedzieć, że to był jeden z takich bardzo, bardzo ważnych argumentów, że podjąłem się napisania tej książki, chociaż ksiądz Jastak mówił już aż za życia, to musisz napisać książkę o Hemie. Oczywiście on zawsze z humorem, bo takim był faktycznie właściwie w przeciągu całego życia. tego, które my go znaliśmy, czyli te ostatnie 10 lat jego życia. No i mamy to w świadomości i chcemy to właśnie pokazywać. A teraz zwłaszcza, kiedy mówimy, kiedy wiemy, jaki jest stan, jakie są rodziny nieliczne, często w ogóle bez dzieci. Różnie to oczywiście bywa, czasami nie mogą, ale w wielu przypadkach jest tak, że taki jest i wybór. Mało tego, słyszymy oczywiście w tym naszym społecznym świecie, że często ten wybór tam absolutnie nie wynika z zasobności rodzin. W ogóle nie, tylko że dlatego, że to utrudnia wyjazd coroczny do Egiptu, prawda, albo gdzieś tam, prawda. Oczywiście jak najbardziej, niech każdy odpocznie, kiedy trzeba, niech każdy również czasami wyjedzie. Mnie to też nie jest obce, ale jednak priorytety są zupełnie inne. Dzieci były naszym priorytetem. Ja mogę tak powiedzieć o sobie. To nie tylko jest, to jest w dużej mierze sprawa właśnie, którą ja tak nam przekazywał, ale to też jest jakby moja rodzinna też tradycja. Przecież ja też jestem z wielodzietnej rodziny, podobnie jak i moja małżonka. I dlatego myśmy... Taka była decyzja od początku. Nawet myśmy nie musieli takiej decyzji podejmować. To było naturalne, to było normalne. I kiedy w tym czasie, kiedy nasze dzieci rodziły, to właśnie mieliśmy ten kontakt z księdzem Jastakiem, to wszystko niejako się pięknie uzupełniało. To wszystko było tak zwyczajne, że nawet o tym nie trzeba było mówić. A dzisiaj mówimy o tym w zupełnie innym już kontekście, innym świecie. Mówimy z trwogą, z przerażeniem, co będzie. A jednocześnie cały czas to otrzymujemy te sygnały z wszystkich stron, że raczej będzie źle. Mało tego, już nie chcę tutaj wchodzić w głębsze sprawy związane z tym, że dzieci nie tylko, że mało się ich rodzi, to też no oczywiście niektórym nie jest dane się urodzić, tak?
Ale myślę sobie tak. Ksiądz Hilary Jastak szukał, mimo tego, że żył w bardzo trudnych czasach, wcale niełatwych, z wyzwaniami, z wieloma problemami, tak samo jak każdy czas, w którym żyje człowiek. On też żył w trudnych czasach, tak jak zresztą ksiądz Blachnicki, który przecież, no to już to jest i osobna w ogóle historia, do której warto też sięgać, bo to jest coś wyjątkowego, tak jak i Jastak, król Kaszubów i Solidarności. Bo myślę, że i Kaszubi, i Solidarność to są takie dwa łączniki, można powiedzieć, spajające. I warto nie tylko odkrywać historię, biogramy ciekawych ludzi, ale wsłuchiwać się w to, co oni mówili i dlaczego to mówili, bo to jest chyba najważniejsze.
Oczywiście, kiedy stoczniowcy poprosili go o to, żeby odprawić mszę właśnie w tych najgorętszych czasach roku 80, kiedy już ten strajk w Gdyni także się trochę zawahał, kiedy wahały się losy Polski, to jak powiedziałem na wstępie, on zawsze był natychmiast zdecydowany, co zrobić, i on powiedział, mimo tego, że oczywiście urzędy polityczne to absolutnie zabraniały, ale także jego władza zwierzchnia kościelna nie była zafascynowana tym faktem, to on się nie wahał. On wiedział natychmiast, jako człowiek doświadczony również II wojną światową, bo on jako kapelan Armii Krajowej wiedział, co znaczy konspiracja, co znaczy problemy, co znaczy ukrywanie się, no... bicie i tak dalej, to wszystko przeszedł w swoim życiu, natychmiast podjął decyzję, że tak, on idzie do stoczniowców, bo trzeba ich wesprzeć, trzeba tego ducha im nadać. Nie wolno pozostawić ich samych, tych ludzi, którzy również mieli swoje rozterki, którzy walczyli o słuszną sprawę, ale przecież w pewnym momencie sami się już wahali, bo gdzie są ci, którzy powinni ich wesprzeć w danym momencie, a ich nie ma. Oni często mówią, zaczynają mówić coś innego zupełnie. No tak było tutaj w Gdańsku, zupełnie inna narracja w tych samych dniach, a czasu było niewiele. To wtedy on wkraczał w taki sposób właśnie jak ten król, w tym rozumieniu takim bardziej naszym historycznym, jak ten król, i tak tutaj teraz on niejako przejmuje dowodzenie, aczkolwiek to tylko jest umowna w tej chwili sprawa, i przychodzi do stoczni i celebruje, odprawia, nadając im niezwykłą energię, otuchę, i ten strajk, ta ich działalność, tak, zostaje po pierwsze dowartościowana, a po drugie przez to natchnienie zostaje zwycięsko zakończona. To była cecha niezwykła księdza Jastaka, którą naprawdę dzisiaj warto podkreślać, przekazywać, opowiadać o niej, bo no, takich ludzi nam zdecydowanie brakuje. On również miał jakiś wyjątkowy dar do rozpoznawania ludzi. Rozpatrujemy te kwestie roku 70, 80 na wszystkie różne możliwe sposoby. Się okazuje, że cały czas odkrywamy coś innego, cały czas pojawiają się, albo już tak może kilkanaście razy wstecz, byli bohaterzy, którzy dzisiaj już nie są bohaterami, prawda? Już wiemy, że zupełnie inaczej. U Jasaku jest całkiem inna sytuacja. Nie ma ani jednej przesłanki w materiałach IPN-u, czy jakichkolwiek innych. Jest Solidarność ogromne archiwum księdza Jasaka. Gdziekolwiek, żeby znalazła się jakaś wzmianka, że on kiedykolwiek z kimkolwiek próbował kooperować tam, gdzie nie należało. Nie ma takiej sytuacji. Mało tego. Oczywiście musiał się kontaktować nawet z tymi, którym nie należało, ale właśnie w tych sytuacjach jego postawa była niesamowita. Zawsze zdecydowana jak żołnierza na pierwszym froncie bitwy pod Grunwaldem. On jakby rozpoznawał tych ludzi. Mało tego, on widział ich w kościele, jeśli byli z urządzeniami różnymi, nagrywali. Potrafił głośno powiedzieć z ambony: nie ukrywaj się za tym filarem. Po co tam jesteś? Jeśli chcesz nagrywać to, co, to my ci to opowiem potem, a teraz albo wyjdź z kościoła, albo módl się jak wszyscy. Zazwyczaj oni wychodzili. Taka była sytuacja. Taki był ksiądz Jastak. Po prostu wiedział i potrafił jasno określać wówczas cele, co naprawdę było wtedy. Dzisiaj możemy mówić, o, dzisiaj ktoś tam powie coś głośno na ulicy i jest bohaterem, tak? Wtedy to była inna sytuacja. Wtedy służby wszędzie były wokół i on mógł łatwo zginąć. Tak jak Blachnicki. On również był cały czas na... jakby pod obstrzałem służb różnych. On miał zginąć. Były zalecenia, że to jest osoba, która powinna być wyciszona. O, dokładnie takie były słowa, takie zapisy. Trzeba coś zrobić z tym Jastakiem.
Ale
trzeba
czy to było tak, że był jakiś płaszcz ochronny nad nim?
To on go zrobił. On go wykona, ten płaszcz, bo tutaj... kolejny jakby fenomen Jastaka się jawi, mianowicie to, że to był wybitny konspirator. Ale jak już wspomniałem, że on przez całą wojnę służył w archidiecezji warszawskiej, bo tam był wyświęcony, dlatego że wojna wybuchła, nie zdążyli wyświęcić już Pelplinie. Udało mu się przebrnąć jakoś tam, przedrzeć do generalnej guberni i tam dokończyć seminarium i w 1941 uzyskał święcenie od arcybiskupa Stanisława Gala. I przez ten czas do końca wojny tam posługiwał, chyba w 5 parafiach. I natychmiast wpisał się, wszedł, wnikł w tę konspiracyjną działalność. On wiedział, co znaczy wróg, prawda, bo tutaj na Pomorzu był on bardzo blisko, od Kościerzyny ile? 15-20 kilometrów. Świetnie znał niemiecki oczywiście, jako pomorzanie, jako Kaszuba. To mu było przydatne. On też po rosyjsku umiał, a więc, ale tam, w generalnej guberni, tam wiadomo, niemiecki mu się bardzo przydawał. I był kapelanem właśnie Armii Krajowej. Tam przeszedł wszystkie etapy tego szkolenia, które mu potem było bardzo potrzebne. I dlatego on tutaj, będąc w Gdyni, kiedy już przecież wiedział, że to różnie może z nim być, to on na przykład nie używał w ogóle telefonu własnego. Nie miał. Zawsze korzystał z telefonu. Oczywiście nie mówimy o komórkach, to jest teraz, ale wtedy stacjonarne. Używał telefonu, który był jakby przypisany do wikariuszy. Nigdy nie jeździł samochodem, zresztą nie miał prawa jazdy, ale mógłby sobie ten samochód kupić, mimo że nie dysponował środkami, one były zawsze zdeponowane w kasie kościelnej, ale absolutnie był w stanie, kiedy budował kościół, mógłby kupić auto. Nie, on nie chciał, ponieważ on też jakby to traktował w tej sferze konspiracyjnej i uważał, że to mogło być czasami dla niego zgubne. Korzystał z taksówkarzy i zawsze wysyłał, też nie dzwonił sam do nich, wysyłał ministrantów i za każdym razem oni musieli podjeżdżać w inne miejsca. I wtedy on tak chyłkiem gdzieś tam przemknął i w dane miejsce wskazane przeskoczył. To byli różni taksówkarze, różne osoby w różnych dniach. W taki sposób, jeśli on sam gdzieś szedł, bo chodził na spacery oczywiście, już zwłaszcza kiedy był w latach 80., ale i wcześniej, bo chorował w tych latach już bardzo mocno, ale i w 70. miał pewne problemy, nigdy nie sam. Zawsze w otoczeniu zazwyczaj kapłanów albo kleryków. Zwykle często u niego bywali, zwłaszcza w wakacjach. On też ich wspierał, tak jak młodych w latach 90. wspierał. Wtedy wspierał kleryków. On bardzo cenił właśnie poprzez tą swoją kaszubskość oczywiście, więc niejako dowiadywał się, to było naturalne zupełnie, że tam ktoś z Kościerzyny, tam ktoś spod Kościerzyny poszedł do seminarium. On nigdy nie zostawiał ich samych. On zawsze ich wspierał, finansowo także. I oni często przyjeżdżali do Gdyni i tam posługiwali, uczyli się i ich brał, idziemy na spacer nad morze, proszę bardzo, ale oni byli zawsze w otoczeniu. Także nigdy nie było takiej sytuacji, że bez świadków bo tak pewnie przeczuwał, gdyby nie miał świadków, to mógłby raptem zginąć i nikt nie wie, czy tam nie była, nie ma Jastaka, bo Jastak nie ma Jastaka i nikt nie wiedział dlaczego. Jeśli coś by się wydarzyło, to zawsze byli świadkowie.
Przebogata historia człowieka wyjątkowego, niezłomnego, jakby powiedzieć, co Jastak zostawił dzisiaj na współczesne czasy, czy jest jakieś przesłanie, które moglibyśmy odczytać?
Na pewno właśnie ta miłość wobec rodziny. On za każdym razem i w każdej sytuacji to podkreślał. Całe rodziny tam się skupiały wokół kościoła w różnych przestrzeniach życia duchowego i on pielęgnował tą wartość rodzinną, tak jak sam był wychowany. Młodzi, zdecydowanie młodzi. Oczywiście to wiąże się z naszymi rodzinami, tak? Ale nigdy nie zostawia ich samych. On zawsze się opiekował i od tej strony materialnej także, ale zwłaszcza od duchowej, bo tam przecież były centra studenckie w Gdyni, prawda? U niego właśnie to wszystko się działo, tam duszpasterstwo odbywało się. Etos pracy. Człowiek bardzo pracowity. Ja byłem wielokrotnie zdumiony, gdzie on znajdował ten czas, kiedy tyle było pracy duszpasterskiej, bo naprawdę tam to była ogromna parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 15 tysięcy ludzi. Dzisiaj to centrum Gdyni się wyludnia, kiedyś tam była potężna populacja. Mnóstwo mszy, mnóstwo różnej działalności duszpasterskiej, a tam było kręgów pełno. I małżeńskie, i tam młodzieżowe, i przeróżne inne środowiska kościelne tam się odbywało. On wszędzie on był obecny, a jednocześnie w tym samym czasie, nie wiem kiedy on to robi, chyba późnym wieczorami, nocą, mnóstwo pism. Można to śledzić w archiwum i to są przez niego pisane pisma. Na maszynie on klepał mnóstwo wyjaśnień, bo cały czas go inwigilując oczywiście wysyłali mu pisma, upomnienia, że ma poza to płacić za to te podatki, kontrybucje różnego rodzaju. Cały czas przeszkody, że tak nie ma być budowane, musi być inaczej. Zmieniali mu co chwilę projekty i tak dalej. On wszędzie wyjaśnia, wszędzie pisa, wszędzie i zawsze takim nie jakimś sposób taki uległy, podległy całkowicie. Nie, on swoje uzasadnia, on był przygotowany prawnie. To ciekawe, że przecież nie był prawnikiem, ale musiał się nauczyć i potrafił argumentować to bardzo skrupulatnie. A więc ta praca, niesamowite poszanowanie dla pracy. Zresztą tam stocznie obok, to tym bardziej jakoś to było z nim związane mocno. Te cechy go w sposób ewidentny tutaj zwłaszcza jakoś powinny nam przyświecać dzisiaj, a jednocześnie nam tutaj mówię jako prywatnie, jako Kasieba, to jest. Ja też jestem pełen podziwu dla jego wielkiej miłości dla regionu. To był wielki, też powiedzmy to jasno i klarownie, Polak. Wielki Polak. On to mówi, tak mnie ukształtowała rodzina, że ja kocham mój kraj ponad wszystko, ale jednocześnie ja jestem Kaszubą i wszystko, co kaszubskie, zagrzewa moje serce. Tak mówił często. I ta miłość do regionu, do Kaszub, do języka kaszubskiego, ja z nim często rozmawiam po kaszubsku, ta była też dla mnie urzekająca. I to są cechy, które zostały po nim na pewno.
Nie dziwię się, że Eugeniusz Pryszkowski napisał książkę o Hilarym Jastaku, bo to dwie wybitne postacie żyjące w różnych momentach, ale spotkały się ze sobą i jeden przymusił drugiego, ale zrobił to z miłością.
Z miłością na pewno, nie wiem, czy tak wybity na pewno, ale z miłością z mojej strony niewątpliwie.
Bardzo dziękuję, doktor Eugeniusz Pryczkowski, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i autor książki o Hilarym Jastaku.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do lektury.
Wielokulturowe Pomorze.